23 lutego 2022 roku około 3 w nocy dyspozytor numeru alarmowego w Green Bay, Wisconsin odebrał telefon od zdezorientowanego mężczyzny imieniem Steve. Wyznał, że został obudzony w środku nocy przez swoją spanikowaną partnerkę, która kazała mu natychmiast zadzwonić na policję. Steve nie był pewny, co się dzieje i nie był w stanie powiedzieć dyspozytorowi, z jakiego powodu policja powinna czym prędzej stawić się w ich domu. W trakcie połączenia w tle było słychać jego partnerka. W końcu, po kilku minutach, Steve powiedział dyspozytorowi, że jego dziewczyna, Tara, obudziła go, ponieważ znalazła w piwnicy wiadro, a w nim głowę swojego syna. Dyspozytor zapytał, czy zszedł do piwnicy, aby upewnić się, że w wiadrze rzeczywiście znajduje się głowa. Steve był bardzo zdezorientowany i wyznał operatorowi, że boi się zejść do piwnicy. Po odpowiedzeniu na kilka pytań zdecydował się sprawdzić, czy odkrycie Tary aby na pewno jest prawdziwe, jednak nie był w stanie nic dostrzec. Wrócił na górę i poprosił partnerkę, aby zeszła z nim na dół i potwierdziła, że w wiadrze naprawdę znajduje się głowa, jednak odmówiła. Tara zgodziła się porozmawiać z dyspozytorem, prosząc o jak najszybszy przyjazd policji. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, znaleźli w piwnicy zakrwawioną kołdrę leżącą na łóżku i czarne wiadro przykryte ręcznikiem plażowym. Witam Was bardzo serdecznie w 21. odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych i nekrofilia. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Chad Trion przyszedł na świat 7 września 1998 roku w Green Bay, Wisconsin, jako syn Tary i Michaela. Miał dwie siostry, Ave i Sylvie i brata Beau. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy był dzieckiem. Po ukończeniu szkoły pracował w biznesie swojego ojca i dziadka. Przez najbliższych był opisywany jako zabawny, kreatywny i miły mężczyzna. Największym problemem w jego życiu było uzależnienie od licznych substancji psychoaktywnych, co martwiło jego całą rodzinę. Kiedy policja zjawiła się w domu Tary i Steve'a 23 lutego 2022 roku, natychmiast wiedzieli, że w tym domu wydarzyło się coś bardzo złego. Na tamten moment nikt nie miał pewności, czy Tara aby na pewno znalazła głowę swojego syna w wiadrze i wszyscy liczyli na to, że jest to jedynie manekin. Tara otworzyła im drzwi. Była roztrzęsiona i nie była w stanie nic powiedzieć. Zaprosiła policjantów do środka i wskazała palcem na drzwi prowadzące do piwnicy. Gdy jeden z funkcjonariuszy zszedł na dół i zapalił światło, natychmiast rzuciły mu się w oczy dwie bardzo istotne rzeczy. Pierwsza to czarne wiadro, o którym Steve i Tara wspomnieli podczas rozmowy z operatorem numeru alarmowego. Było przykryte ręcznikiem plażowym. Druga rzecz to zakrwawiona pościel w dalszym ciągu leżąca na łóżku i plamy krwi pokrywające podłogę. Policjant podniósł ręcznik zakrywający wiadro, odkrywając, że znajduje się w nim głowa syna Tary i jego genitalia. Wrócił na górę i poprosił kobietę o zdjęcie, dzięki któremu mógłby potwierdzić tożsamość ofiary. Kiedy potwierdzono, że syn Tary, Chad, został brutalnie zamordowany w swoim domu rodzinnym, funkcjonariusze natychmiast zaczęli traktować piwnicę jako miejsce zbrodni. Oprócz krwi znajdującej się na podłodze i pościeli, w pomieszczeniu znaleziono dwa zakrwawione noże leżące na podłodze i trzy schowane do plastikowej torebki. Policjanci znaleźli w pomieszczeniu pudło, a w nim górną część ciała Chada i jego stopę. W kilku plastikowych torebkach znaleziono resztę jego ciała. Na stoliku nocnym znaleziono szklaną fajkę, a obok woreczek z białym proszkiem, który później został zidentyfikowany jako metamfetamina. Lek ten jest stosowany między innymi w leczeniu ADHD oraz otyłości. Jest podobny do amfetaminy, jednak jego moc działania jest o wiele silniejsza i dłuższa i jest w stanie osiągnąć nawet 24 godziny. Jego działanie jest silnie uzależniające, przez co powszechnie jest uważany za niezwykle niebezpieczny narkotyk, który niestety jest stosowany przez zatrważającą liczbę osób. Uzależnienie od metamfetaminy jest globalnym i ciągle rosnącym problemem. Najnowsze badania wykazują, że ponad 35 milionów osób stosuje te substancje. Stymuluje ona układ nerwowy, doprowadzając do takich odczuć jak zwiększona koncentracja, bardzo silne pobudzenie seksualne, uczucie przyjemności oraz euforii. Jej długotrwałe stosowanie zmienia ludzki mózg i sprawia, że jedyna przyjemność, jaką człowiek jest w stanie odczuwać, pochodzi właśnie z tej substancji. Ponadto wpływa bardzo negatywnie na układ nerwowy i naczyniowy, doprowadzając do zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych czy problemów z pamięcią. Dodatkowo osoby uzależnione od tej substancji są w stanie zaobserwować takie problemy jak uszkodzenie wątroby, nerek czy płuc, trwałe uszkodzenia serca oraz mózgu czy drgawki i drżenia mięśniowe. Jest to jedno z najcięższych uzależnień do pokonania, a uzależnienie psychiczne oraz fizyczne jest na tyle silne, że osoby biorące metamfetaminę w głównej mierze nie chcą zasięgnąć pomocy. Wyjście z tego uzależnienia jest bardzo trudne i wymaga wielu lat pracy pośród specjalistów. Po przejrzeniu miejsca zbrodni funkcjonariusze przesłuchali Tarę, która wyznała, że ostatnią osobą, z jaką widział się Shad przed śmiercią, była jego 25-letnia przyjaciółka, Taylor Shabiznas. Taylor przyszła na świat 23 listopada 1997 roku w mieście Evanston w stanie Chicago jako córka Marley i Arturo Coronado. Miała młodszego brata AJ'a, a rodzina mieszkała w dzielnicy dla klasy średniej. Arturo od wielu lat pracował dla firmy produkującej telefony, a kiedy Taylor miała 9 lat, całą rodziną przenieśli się do miasta Green Bay w Wisconsin. Choć z zewnątrz rodzina sprawiała wrażenie spokojnej i szczęśliwej, w rzeczywistości było to bardzo dalekie od prawdy. Marla, matka rodzeństwa, była alkoholiczką i od wielu lat zmagała się z uzależnieniem, które sprawiło, że nie była w stanie efektywnie zajmować się dziećmi ani pracować. W domu często wybuchały awantury, a atmosfera była wiecznie napięta. W 2009 roku Marla zmarła podczas snu w wieku 41 lat. Jej śmierć miała bardzo duży wpływ na całą rodzinę. Taylor nie była w stanie poradzić sobie z żałobą i nie wiedziała, jak pomóc samej sobie po stracie matki. Dodatkowo Arturo ożenił się po raz drugi kilka miesięcy po śmierci Marli, a sytuacja ta bardzo wpłynęła na dorastającą Taylor, mając wpływ na jej całe dalsze życie. Ze względu na nieprzepracowaną traumę, Taylor nie potrafiła poradzić sobie ze swoimi emocjami. Wraz z wkroczeniem w wiek dorastania zaczęła znęcać się nad młodszymi uczniami, przejawiając bardzo agresywne zachowania względem dzieci. Arturo starał się jej pomóc, jednak wierzył, że jej zachowanie wynika jedynie z traumy, jaką doświadczyła po śmierci matki i czymś, co nazywał okresem buntu. Postanowił dać jej przestrzeń, licząc na to, że prędzej czy później jej zachowanie wróci do normy. W rzeczywistości Taylor zmagała się z poważnymi problemami i miała myśli samobójcze. Kiedy skończyła 12 lat, Arturo znalazł ją w jej pokoju z nożem przystawionym do szyi. Był to moment, w którym podjął decyzję o umówieniu córki do psychologa i psychiatry. Przepisano jej antydepresanty i leki na ADHD, jednak z tego, co jest nam wiadome, nie uczęszczała na terapię, co sprawiło, że jej problemy oraz agresywne zachowania trwały nadal. Kiedy Taylor była w szkole średniej, w dalszym ciągu znęcała się nad młodszymi uczniami, a leki bez pomocy terapeuty nie zdawały się na nic działać. Trauma, jakiej doświadczyła, w dalszym ciągu zalegała w jej głowie, w związku z czym jej zachowania powtarzały się przez kilka następnych lat. Właśnie w szkole średniej poznała Shada Triona. W trakcie nauki pedagodzy szkolni wraz z dyrektorem podjęli decyzję o wydaleniu jej ze szkoły ze względu na agresję, jaką przejawiała wobec uczniów, zagrażając ich zdrowiu. Arturo nie był pewny, jak poradzić sobie z problemami córki. Wiedział, że mieszkanie w Green Bay jedynie pogłębia jej zaburzenia, w związku z czym zdecydował się wysłać ją na jakiś czas do dziadków mieszkających w Teksasie. Tam ukończyła szkołę średnią i zdawała się wieść spokojniejsze i szczęśliwsze życie niż w Wisconsin. Według zeznań bliskich jej osób, po ukończeniu 18 roku życia Taylor czuła się znacznie lepiej i ponieważ czuła się dobrze, podjęła decyzję o odstawieniu leków, co nie zawsze jest korzystne dla osoby przyjmującej leki przepisane przez psychiatrę. Bardzo często jest to fałszywy obraz przedstawiający dobre samopoczucie, które w rzeczywistości jest w głównej mierze wywołane właśnie lekami. Po ich samodzielnym odstawieniu, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym, osoba może powrócić do stanu sprzed ich zażywania. Można by rzec, że właśnie tak było w przypadku Taylor i szybko zauważyła, że odstawienie leków nie sprawiło, że nadal czuła się dobrze. W związku z tym zaczęła stosować inne środki, które pozwoliłyby jej poczuć się lepiej. Rzecz jasna, jedynie z pozoru. Zaczęła palić marihuanę i nadużywać alkoholu, licząc na to, że dzięki temu będzie czuła się tak samo dobrze, jak w trakcie zażywania leków przepisanych przez psychiatra. Kiedy skończyła 19 lat, podjęła decyzję o ponownej przeprowadzce do Green Bay, licząc na to, że teraz, po ukończeniu szkoły i pracy nad swoim zdrowiem psychicznym, odnajdzie tam spokój i szczęście, których nie doświadczyła jako dziecko i nastolatka. Po powrocie do Wisconsin postanowiła kontynuować eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi i jak sama wyznała, jej ulubioną substancją była, i tutaj cytuję, suka, a dokładniej metamfetamina. Kilka miesięcy po rozpoczęciu brania tej substancji zaczęła spotykać się ze swoim dealerem, z którym następnie wzięła ślub. Był to Warren Szabą. Taylor myślała, że Warren jest mężczyzną jej marzeń. Jak opisała, był przystojny, wysoki i miał dobrze płatną pracę, a do tego był dealerem, więc nie musiała się martwić o dostęp do substancji psychoaktywnych. Jak z całą pewnością się domyślacie, ich związek nie był udany, już od samego początku, głównie ze względu na używki, które razem brali. Odkąd tylko weszli w związek, natychmiast zaczęli oskarżać się o zdrady. Ich relacja była bardzo toksyczna, ciągle się kłócili i nie byli w stanie dojść do porozumienia. Wyznała, że Warren był niezwykle kontrolujący i zabraniał jej utrzymywać kontakt nawet z własną rodziną. Pomimo kłótni i wiecznego nieporozumienia, wzięli ślub w 2019 roku. Właśnie wtedy Taylor zmieniła swoje nazwisko na Shabiznes. Nie było to nazwisko Warrena i niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, z jakiego powodu podjęła taką decyzję. W lipcu 2020 roku Taylor została aresztowana przez policję. Wraz z Warrenem wzięli metamfetaminę. Taylor wybiegła z mieszkania i zaczęła pukać do domów okolicznych mieszkańców. Jedna z osób wezwała policję, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Taylor krzyczała i była w bardzo złym stanie. Kiedy policja zjawiła się na miejscu, uniosła rękaw bluzki, pokazując im rany na ramieniu wskazujące na branie narkotyków. W pewnym momencie wyszła na ulicę, wchodząc pod koła nadjeżdżających samochodów. Funkcjonariusze próbowali ją zatrzymać i właśnie wtedy stała się agresywna i zaczęła ich kopać. Została aresztowana i umieszczona w areszcie. Ze względu na to, że było to jej pierwsze popełnione wykroczenie, została skazana na 3 lata nadzoru kuratora. Sąd zalecił jej również poddanie się badaniom psychiatrycznym. Niecały miesiąc po pierwszym aresztowaniu, a więc w sierpniu 2020 roku, Taylor jechała samochodem przez Green Bay. Policjant chciał zatrzymać ją na rutynową kontrolę, jednak zamiast zjechać na pobocze, przyspieszyła, licząc na to, że uda się jej uciec przed funkcjonariuszami, co doprowadziło do pościgu ulicami Green Bay. Pościg ten sprawił, że złamała wiele przepisów. Przejechała wielokrotnie na czerwonym świetle, jechała pod prąd, prawie wjechała w kilka samochodów, a nawet prawie potrąciła pieszych. Zatrzymała się przed mieszkaniem swojego ojca, wysiadła z samochodu i zaczęła uciekać, licząc na to, że policja jej nie złapie, co rzecz jasna się jej nie udało. Taylor została zakuta w kajdanki i aresztowana. Tym razem została skazana na 3 miesiące więzienia i 2 dodatkowe lata nadzoru kuratora. Po tym wydarzeniu Taylor zaszła w ciążę i wraz z Warrenem spodziewali się dziecka. Wówczas podjęła decyzję o porzuceniu substancji psychoaktywnych i w pełni oddaniu się swojemu nienarodzonemu dziecku. Zaledwie kilka miesięcy później Warren został skazany za handel narkotykami. Po tym, jak trafił do więzienia, Taylor wróciła do Teksasu, aby ponownie zamieszkać u swoich dziadków. Jej syn przyszedł na świat w 2021 roku. Taylor z całych sił próbowała podarować swojemu dziecku szczęśliwe i normalne dzieciństwo i aby odciąć swoje myśli od uzależnienia, otworzyła mały biznes sprzedając ręcznie robioną biżuterię w internecie. Tak jak wspomniałam wcześniej, pokonanie uzależnienia od metamfetaminy jest trudnym i bardzo długotrwałym procesem. Dla Taylor każdy dzień i każda wykonywana czynność były ogromnym wyzwaniem i tuż po narodzinach swojego syna miała dwie próby samobójcze. Nie potrafiła sobie poradzić z brakiem substancji w jej życiu i nie wiedziała, co zrobić, aby móc ją zastąpić. Nic nie sprawiało jej radości i nic nie pomagało jej w tym, aby poczuła się tak jak wtedy, kiedy brała. Dodatkowo, nieobecność Warrena w jej życiu przysparzała jej bardzo dużo kłopotów i zmartwień, przez co nie była do końca pewna, czy poradzi sobie jako matka. Rodzina Taylor wiedziała, że zmaga się z życiem w nowej, wolnej od substancji rzeczywistości. Zasugerowali, aby udała się do szpitala psychiatrycznego, gdzie mogą postawić jej nową diagnozę i przepisać odpowiednie leki. Właśnie wtedy została zdiagnozowana z ADHD, zespołem stresu pourazowego i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Kilka tygodni po otrzymaniu diagnozy Taylor oddała swojego syna pod opiekę rodzinie Warrena, chcąc na samym początku przezwyciężyć uzależnienie i ustabilizować swój stan psychiczny, aby móc efektywnie zajmować się swoim dzieckiem. Przeniosła się z powrotem do Green Bay, wprowadzając do domu swojego ojca. Taylor była przekonana o tym, że życie u boku ojca zapewni jej nieco spokoju. Liczyła na to, że jego wsparcie pozwoli jej dojść do siebie, jednak zaledwie kilka miesięcy po tym, jak z nim zamieszkała, Arturo został aresztowany pod zarzutem wykorzystania 13-letniej dziewczynki. W 2018 roku wykorzystał na tamten czas 13-letnią dziewczynkę, która należała do rodziny jego ówczesnej żony. Pod koniec 2021 roku został skazany na 12 lat więzienia, co kompletnie zszokowało i przeraziło Taylor, która nie miała pojęcia o czynach swojego ojca. W tamtym momencie Taylor nie miała nikogo. Jej ojciec trafił do więzienia i nie chciała utrzymywać z nim kontaktu przez to, co zrobił. Jej dziecko mieszkało z rodzicami Warrena, a Warren siedział w więzieniu. Dodatkowo dowiedziała się, że Warren ją zdradził, jednak nie jest do końca pewne, czy zdrada ta miała miejsce w więzieniu, czy przed tym, jak do niego trafił. Niezależnie od tego, na tamten moment Taylor była zupełnie sama ze swoimi problemami i uzależnieniem. 13 stycznia 2022 roku Taylor zamieściła na swoim Facebooku post i tutaj cytuję. Brałam ślub, aby pokazać im moje zaangażowanie, lojalność i oddanie względem nich. Aby pokazać im, że nie będę taka jak kiedyś. Później obracali się do mnie plecami i mieli mnie w dupie. Nie ma opcji, że kiedykolwiek wejdę w kolejny związek. Hashtag nie można nikomu ufać. W lutym 2022 roku Taylor straciła nadzieję na zyskanie spokojnego i szczęśliwego życia. Doszła do wniosku, że straciła wszystkich, a jedyne co jej pozostało to problemy i uzależnienie. Chciała wrócić do brania metamfetaminy i aby mieć do niej dostęp, skontaktowała się ze swoim znajomym z liceum, Shadem. Zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Shad również był uzależniony, więc brali razem. Jak wyznała Taylor, a także bliscy Shada, nie byli w związku. Ich relacja polegała na byciu przyjaciółmi i uprawianiu seksu. 21 lutego 2022 roku Taylor i jej przyjaciel pożyczyli samochód od jej współlokatora i pojechali do domu Shada, gdzie mieszkał ze swoją matką Tarą i jej chłopakiem Steve'em. Całą trójką postanowili wrócić do mieszkania Taylor, po drodze zatrzymując się u dealera, gdzie kupili marihuanę i metamfetaminę. Po dotarciu do wynajmowanego przez Taylor mieszkania zapalili zioło, po czym wzięli metamfetaminę. Przez następne kilka godzin brali narkotyki i jak opisała Taylor, dobrze się bawili. W pewnym momencie przyjaciel Taylor opuścił jej mieszkanie i wrócił do siebie. kilku godzinach para zorientowała się, że skończyła im się metamfetamina, w związku z czym postanowili pojechać do dilera, aby kupić więcej. Po zakupie narkotyku udali się do domu rodzinnego Shada, następnie schodząc na dół do piwnicy, gdzie zazwyczaj spędzali każdą wolną chwilę. Po wzięciu jeszcze większej ilości substancji, Shad wyjął z szafki coś na wzór obroży dla psa, jednak była ona zrobiona z łańcuchów. Następnie zasugerował, że powinni użyć jej w trakcie uprawiania seksu. Ponieważ robili to już wcześniej, Taylor natychmiast przystała na propozycję Shada. Wszystko, co teraz powiem, zostało opowiedziane przez Taylor w trakcie przesłuchania, więc nie jesteśmy w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć, że rzeczywiście się to wydarzyło. A więc, według Taylor, to Shad miał obroże na szyi, leżąc na brzuchu, na łóżku. Usiadła na nim i zaczęła pociągać za łańcuch. Wyznała, że Shad zaczął tracić przytomność, a jego twarz zrobiła się fioletowa. Powiedziała policji, że ze względu na obecność narkotyków w organizmie nie pomyślała o tym, że go zabija, a że w rzeczywistości zmienia kolory jego twarzy i sprawia, że staje się mniejszy. W pewnym momencie Shad zaczął kaszleć krwią i poczuła, jak jego serce się zatrzymuje, jednak nawet pomimo tego nie przestała go dusić. Powiedziała policji, że wówczas wiedziała, że Shad nie żyje, ale ekscytowała ją jego śmierć. W trakcie przesłuchania przez policję, które odbyło się w dzień odnalezienia poćwiartowanego ciała Shada, Taylor nie wykazała skruchy. Śmiała się i żartowała, kompletnie nie przejmując się tym, że zaledwie kilka godzin wcześniej zamordowała człowieka. Wyznała, że kiedy zamordowała Shada, nie odczuwała poczucia winy, ponieważ w tamtym momencie myślała tylko o swojej przyjemności i o tym, że patrzenie na jego ciało jest dla niej ekscytujące. Kiedy uświadomiła sobie, że Shad jest martwy, dopuściła się aktu nekrofilii na jego ciele i według tego, co wyznała, dopuściła się go tamtej nocy wielokrotnie. Powiedziała policji, że po kilku godzinach zrobiła się zmęczona, ponieważ nie spała od ponad 24 godzin, w związku z czym zdecydowała się zdrzemnąć. Kiedy się obudziła, uświadomiła sobie, że nie będzie mogła od tak zostawić ciała Shada w jego domu rodzinnym. Wówczas podjęła decyzję o poćwiartowaniu jego ciała. Wyznała, że chciała zacząć od jego głowy, ponieważ czuła, że jest to jej trofeum. Matka Shada i jej chłopak Steve spali na piętrze. Taylor zakradła się do kuchni, skąd wzięła kilka noży i wróciła do piwnicy. Położyła pod zwisającą z łóżka głową Shada wiadro, po czym zaczęła używać noży, chcąc poćwiartować jego ciało. Po odcięciu głowy Shada ukryła ją w wiadrze i odcięła jego genitalia. Wyznała, że następnie zdrzemnęła się po raz drugi. Kiedy się obudziła, kontynuowała ćwiartowanie ciała Shada, będąc w stanie wyjąć jego organy, które następnie umieściła w plastikowych torebkach ze sklepów spożywczych. Powiedziała, że będąc pod wpływem narkotyków, zaczęła panikować, że ciało Shada zrośnie się i powróci do życia, zeznając na nią przed funkcjonariuszami. Wyznała, że zaczęła mieć halucynacje, a panika ogarnęła jej całe ciało. Zaczęła słyszeć nieistniejące kroki i strzały oddawane z broni, bojąc się, że Tara i Steve wiedzą, co zrobiła, i zadzwonili na policję. Pomyślała, że musi jak najszybciej uciec z domu, jednak zanim to zrobiła, zaczęła sprzątać. W pewnym momencie zrobiła się zmęczona i przestała wycierać krew, która następnie została znaleziona przez funkcjonariuszy w całym pomieszczeniu. Wyznała, że zabrała ze sobą lewą nogę Shada i uciekła z jego domu. Znamy już dalszy przebieg wydarzeń. Tara obudziła się w nocy, 23 lutego, i zeszła do piwnicy, następnie budząc Steve'a i prosząc, aby natychmiast zadzwonił na policję. Funkcjonariusze zjawili się w domu rodziny i po krótkim przesłuchaniu dowiedzieli się, że jedyną osobą, jaka odwiedziła Shada poprzedniej nocy, była właśnie Taylor. Kilkoro śledczych zostało wysłanych do mieszkania 25-latki. Po dotarciu na miejsce znaleźli samochód, którym jechała w noc morderstwa. Dostrzegli krople krwi i odciski butów w śniegu. Skierowali się w stronę wejścia do budynku, w którym mieszkała Taylor, jednak zanim zdążyli wejść do środka, wyszła z niego. Policjanci podeszli do niej. Nie próbowała uciekać. Zatrzymała się na schodach i uśmiechnęła się w ich stronę. Po przeszukaniu samochodu funkcjonariusze byli stuprocentowo pewni, że to Taylor zamordowała Shada. Na tylnym siedzeniu znaleźli jego lewą nogę. Taylor została aresztowana pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia i zabrana na komisariat w celu dalszego przesłuchania, gdzie opowiedziała całą wersję zdarzeń i to, jak ta noc wyglądała z jej perspektywy. Na komisariacie była przesłuchiwana przez policjanta imieniem Graf. Zanim funkcjonariusze zjawili się w pokoju przesłuchań, Taylor narzekała, że nienawidzi żółtego stroju, jaki jej dali, zabierając jej ubrania. Była niezadowolona, że musi być przesłuchiwana przez policję. Śledczy Graf. To była, wiesz, gra wstępna? Taylor. Nie chciałam, żeby umarł. Po prostu nie przestałam. Nie wiem, dlaczego nie przestałam. Robiliście już tak wcześniej? Czy Shadowi się to podobało? Tak, 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 tak. Śledczy Graf powiedział jej, że znaleźli bardzo dużą ilość krwi w domu rodzinnym Shada, na co Taylor odpowiedziała jedynie, i tutaj cytuję, to strasznie popieprzone. Śledczy Graf. Co robiłaś w domu Shada? W tamtym momencie Taylor uświadomiła sobie, że wychodząc z domu Shada nie zabrała ze sobą jego odciętej głowy, którą uważała za swego rodzaju trofeum i powiedziała, to kolejny cytat, cholera, głowa, nie wierzę, że zapomniałam jej zabrać. Śledczy, dlaczego zamordowałaś Shada? Dobre pytanie, byłam wtedy zamroczona, muszę pomyśleć. Co czułaś, kiedy mordowałaś Shada? To było bardzo ekscytujące. Wszystko. Powinniście zobaczyć moje majtki. Czy Shad próbował się bronić? Próbował, ale to ja wygrałam. Czy ćwiartowanie ciała Shada zajęło ci cały dzień? Tak, to był długi i męczący proces. Czy brałaś jeszcze jakieś narkotyki? Powinnam. Powinnam. Na pewno ułatwiłoby to sprawę. Na przestrzeni całego przesłuchania Taylor zdawała się wręcz przechwalać popełnioną zbrodnią i zupełnie nie przejmowała się tym, co zrobiła. Nie wykazała żadnego poczucia winy i w dalszym ciągu była bardzo podekscytowana na samą myśl o tym, co zrobiła Shadowi. Cała sprawa nie podlegała wątpliwości i wszyscy wiedzieli, że to Taylor zamordowała Shada. 1 marca 2022 roku została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia, okaleczanie ciała zmarłego i nekrofilię. Jej kaucja została wyznaczona na $2 miliony, więc aż do czasu procesu siedziała w więzieniu. Taylor została poddana badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu, aby określić, czy była poczytalna w trakcie popełnionej zbrodni. Queen Jolie, prawnik Taylor, wyznał w sądzie, że jest niewinna ze względu na niepoczytalność, jednak badania wykazały, że była poczytalna w trakcie popełnianego czynu. Proces w sprawie oskarżenia Taylor był długotrwały i bardzo zagmatwany, a do tego wydarzyło się w trakcie niego wiele nieprzewidywalnych rzeczy. 5 czerwca 2022 roku Taylor złożyła zeznania, nie przyznając się do winy. Pod koniec sierpnia jej prawnik próbował po raz kolejny udowodnić przed sądem, że jest niewinna ze względu na niepoczytalność, co sprawiło, że planowana rozprawa została przeniesiona z 19 września 2022 roku na 6 marca 2023 roku. 14 lutego 2023 roku Taylor złożyła kolejne zeznania przed sądem. W trakcie tej rozprawy Taylor zaatakowała swojego prawnika po tym, jak sąd zgodził się opóźnić jej proces. Film z tego dnia pokazuje Taylor podnoszącą się z krzesła, a następnie atakującą swojego prawnika. Została zakuta w kajdanki i wyprowadzona przed salę sądową. Po tym wydarzeniu Queen Jolie przestał reprezentować Taylor w obawie o swoje zdrowie. Następny prawnik Taylor, Christopher, wniósł apelację, aby sędzia obecny podczas ataku na Queena Jolie nie wydawał wyroku w sprawie, twierdząc, że obecność podczas ataku może wpłynąć na ostateczny wyrok. Sędzia Walsh nie zrezygnował z osądzania Taylor, mówiąc, że pomimo tego, co wydarzyło się 14 lutego, w dalszym ciągu jest w stanie wydać sprawiedliwy wyrok. Po wielu opóźnieniach proces w sprawie oskarżenia Taylor rozpoczął się 21 lipca 2023 roku. 24 lipca przed sądem zeznali świadkowie. Między innymi rodzina Taylor, rodzina Shada, policjanci z departamentu Green Bay, a także dyspozytor numeru alarmowego, który odebrał telefon od Steve'a. Ojciec Taylor został dopuszczony do złożenia zeznań pomimo odsiadywania wyroku. Wyznał przed sądem, że jego córka nie była w dobrym stanie psychicznym w trakcie popełnianego morderstwa i poćwiartowała ciało Shada, ponieważ miała halucynacje. Powiedział, że od zawsze martwił się o jej zdrowie psychiczne. Psycholog sądowy wyznał, że Taylor prawdopodobnie nie była pewna, co robi ze względu na obecność narkotyków w organizmie i zmaganie się z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Prokurator przedstawił jednak przed sądem, że Taylor chciała pozbyć się ciała Shada i zatrzeć miejsce zbrodni, sprzątając je przed ucieczką z domu rodzinnego mężczyzny, co wskazuje na to, że była świadoma popełnionej zbrodni. 26 września 2023 roku Taylor została uznana winną popełnionego morderstwa. Sąd skazał ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Standardowo słyszymy się w przyszłą sobotę o godzinie 14, a teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i spokojnego tygodnia. Mua!